Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Powołano do życia konferencję kościelną Amazonii, która ma troszczyć się o zachowanie lokalnego oblicza Kościoła oraz szukać nowych dróg dla ewangelizacji regionu.
W Ratyzbonie zmarł dzisiaj ksiądz Georg Ratzinger, starszy brat emerytowanego papieża Benedykta XVI.
W Indiach policja zamordowała w bestialski sposób dwóch chrześcijan.
1 lipca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
8 miesięcy po synodzie dla Amazonii, który obradował w Rzymie, wprowadzony został w życie jeden z posynodalnych projektów. Przedstawiciele 9 krajów regionu utworzyli nową instytucję, Konferencję Kościelną Amazonii.
Będzie ona narzędziem realizacji propozycji, które pojawiły się podczas synodu. Ma ułatwiać wprowadzanie reform i ożywiać sieci oraz inicjatywy kościelne. Konkretne propozycje zmian, które wypracujemy, będą przedstawiane papieżowi, powiedział wiceprzewodniczący Panamazońskiej Sieci Kościelnej, peruwiański kardynał Pedro Barreto.
Konferencja Kościelna Amazonii została powołana w oparciu o dokument końcowy październikowego synodu. Punkt 115 przewiduje utworzenie organu biskupów, który będzie rozwijał synodalność między kościołami regionu.
Przewodniczącym komisji został wybrany kardynał Claudio Humes z Brazylii, zaś wiceprzewodniczącym biskup David Martinez de Aguirre z Peru. Obok nich w skład komitetu wykonawczego komisji weszli biskup Eugenio Cotter z Boliwii, a także troje przedstawicieli ludów tubylczych Amazonii. Synod dla Amazonii był owocem pracy nie tylko biskupów, ale także członków społeczności tubylczych i wszystkich zaangażowanych w duszpasterstwo w tym regionie. Nie chcemy, aby propozycje wypracowane przez tak szerokie grono pozostały na papierze, mówi biskup David Martinez Aguirre, wiceprzewodniczący nowo powstałej Konferencji Kościelnej Amazonii oraz uczestnik październikowego synodu.
Konferencja Kościelna Amazonii ma być próbą wprawienia w ruch machiny kościelnej i przejściem z poziomu rozważań teoretycznych do przygotowania konkretnych propozycji, próbą odpowiedzi na wyzwania, które przynosi nam Amazonia. Pomimo 10-leci pracy kapłanów i osób świeckich, konieczne było stworzenie sieci koordynacji, która pozwoli usprawnić pracę i połączyć wysiłki. Naszym podstawowym zadaniem będzie praktyczna odpowiedź na propozycje synodalne. Niezwykle ważne jest zatroszczenie się o to, aby ludy amazońskie żyły Ewangelią i czuły, że dobra nowina napełnia je życiem. Jako naśladowcy Chrystusa musimy też zastanowić się, w jaki sposób zapobiegać degradacji przyrody w tym regionie. Kolejną istotną kwestią jest ocalenie kultur Amazonii. Przedstawiają one inny sposób myślenia, rozumienia świata. To wielki skarb, który należy ratować. Dzięki nim możemy poszukiwać nowych dróg dla ludzkości.
Nie żyje ksiądz Georg Ratzinger, starszy brat papieża Benedykta XVI, zmarł dzisiaj w wieku 96 lat w swoim domu w Ratyzbonie. Przed ponad tygodniem zdążył go tam odwiedzić jego brat Józef Ratzinger, przylatując niespodziewanie z Rzymu. Bracia spędzili ze sobą 5 dni, odprawiając między innymi Eucharystię.
Ksiądz Georg Ratzinger, powszechnie znany jako starszy brat papieża, urodził się w 1924 roku w bawarskim Pleiskirchen, nieopodal sanktuarium maryjnego w Altötting. Później wielokrotnie podkreślał silne przywiązanie do tego niezwykłego miejsca i pobożności maryjnej. W 1951 roku wraz z młodszym bratem Józefem przyjął święcenia kapłańskie z rąk monachijskiego kardynała Michaela von Faulhabera. Jego największą pasją była muzyka. Już w wieku 11 lat grał na organach kościelnych. Na Akademii Muzycznej w Monachium studiował muzykę kościelną. Ukończył ją w 1957 roku mistrzowską klasą i został dyrektorem chóru w Traunstein. W pamięci szerszej publiczności pozostał jako dyrektor Regensburger Domspatzen, czyli ratyzbońskich słowików katedralnych, którymi kierował od 1964 do 1994 roku i z którymi koncertował ponad 1000 razy na wielu kontynentach. W 2017 roku opublikowano niezależny raport w sprawie nadużyć i przemocy w ratyzbońskim chórze katedralnym. Georg Ratzinger nie interweniował wówczas, mimo że wiedział o niektórych przypadkach dyscyplinowania chłopców. Jak podaje dzisiaj jego diecezja, ksiądz Georg wielokrotnie żałował osobistych błędów i zaniedbań. Georg Ratzinger był również kompozytorem. Wśród jego dzieł znalazła się msza święta L'Anno Santo, którą napisał na wielki jubileusz roku 2000. Po przejściu na emeryturę w 1994 roku pozostał kanonikiem kapituły katedralnej. Po wyborze swojego młodszego brata Józefa na papieża ksiądz Georg Ratzinger wielokrotnie odwiedzał go w Watykanie. Później, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, szczególnie słaby wzrok, podróże te stały się rzadkością, choć obaj bracia chętnie podkreślali swoją więź i dobry dom rodzinny. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Kiedy Francja boryka się z poważnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi pandemii, a służba zdrowia została rzucona na kolana, rząd wydaje się nie mieć innych priorytetów, jak ten, by korzystając z lipcowego zastoju, przeforsować prawo o bioetyce, które udostępnia zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Nie macie wstydu, pisze na łamach dziennika Le Figaro metropolita Paryża.
Arcybiskup Michel Opetit przyznaje, że zdumiewa go pośpiech, z jakim rząd chce przyjąć to prawo. Podobnie jak podczas pandemii dziwiło go priorytetowe traktowanie aborcji, obsesja, by ułatwić eliminację dzieci. I to w sytuacji, kiedy nawet pacjenci z atakiem serca byli traktowani drugoplanowo.
Metropolita Paryża zauważa, że z tym wyjątkowym pośpiechem usiłuje się przeforsować prawo, które dotyka samej istoty naszego człowieczeństwa. Z premedytacją dziecko zostanie pozbawione ojca i rodzinnego środowiska. Arcybiskup Opetit zauważa, że skoro rządzący powołują się na zasadę równości, to może warto by zobaczyć, czy ta zasada jest dziś rzeczywiście respektowana. Metropolita Paryża odwołuje się do doświadczeń minionych miesięcy, do sytuacji w służbie zdrowia, którą on zna bardzo dobrze, bo przez 20 lat wykonywał zawód lekarza. Arcybiskup Opetit upomina się konkretnie o los ludzi w podeszłym wieku, o to, jak byli traktowani podczas epidemii, kiedy umierali w kompletnym odosobnieniu, zaniedbani pod względem higieny osobistej, bo sytuacja w domach starców jest opłakana, brakuje personelu. Zdaniem metropolity Paryża również to nowe prawo o in vitro dla lesbijek jest naruszeniem zasady równości. Zachęca, by postawić się w pozycji młodego człowieka, który zdaje sobie sprawę, że początek jego życia jest naznaczony przemocą, bo z premedytacją został pozbawiony ojca, bo i on mógł się okazać nadliczbowym embrionem, który mógł skończyć na śmietniku. Arcybiskup Opetit apeluje więc do parlamentarzystów, by odrzucili projekt tego prawa, które jest niesprawiedliwe i niezgodne z zasadą równości, a zamiast tego zajęli się prawdziwymi problemami Francuzów.
Mianem barbarzyńskiej przemocy nie do zaakceptowania konferencja Episkopatu Indii określiła bestialskie zabójstwo dwóch chrześcijan przez miejscową policję. Do zdarzenia doszło w stanie Tamil Nadu. Ojciec z synem zostali aresztowani, ponieważ przedłużyli otwarcie sklepu, łamiąc tym samym obowiązujące ograniczenia związane z pandemią koronawirusa.
Rodzina Jayaraja i jego syna Feniksa zeznała, że już w czasie zatrzymania policjanci zachowywali się nad wyraz agresywnie. Na posterunku mężczyźni zostali skatowani i dopiero po 3 dniach odwieziono ich w agonii do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarli. Sąd Najwyższy stanu Tamil Nadu wszczął śledztwo w sprawie, a zamieszani policjanci zostali zawieszeni w obowiązkach. Dla przejrzystości prowadzonego dochodzenia sprawę postanowiono przekazać do Trybunału Federalnego. Badana jest także postawa prokuratora i lekarza więziennego, którzy zamiast odesłać pobitych mężczyzn do szpitala, wyrazili zgodę na ich zatrzymanie. Sprawę skatowanych na śmierć protestantów prowadzi jezuicki adwokat. Swe oburzenie wyraziło wiele organizacji i stowarzyszeń chrześcijańskich w całych Indiach. Na ulice wyszły też marsze protestacyjne przeciwko wzrastającej brutalności policji i jej rosnącej bezkarności. Manifestujący domagają się sprawiedliwego i przejrzystego procesu oraz przykładowego ukarania winnych.
Przezwyciężenie skutków epidemii koronawirusa oraz uregulowanie relacji z Wielką Brytanią po Brexicie to główne priorytety niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, niemiecki ambasador przy Stolicy Apostolskiej przyznał, że problemów i zadań jest dużo więcej. Niespokojna jest sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza w Afryce Północnej. Istotne są również kwestie ekologiczne, jednakże w tym momencie sprawą najważniejszą jest naprawa gospodarki.
Michael Koch przyznał, że w pierwszej fazie epidemii zabrakło europejskiej solidarności. To musi się zmienić. Ludzie muszą zobaczyć, że Unia Europejska nie jest dla nich przeszkodą, lecz pomocą, kiedy znajdą się w trudnej sytuacji. Niemiecki ambasador zwrócił również uwagę na pozytywny wkład Stolicy Apostolskiej.
Rola Stolicy Apostolskiej nie może oczywiście polegać na dyktowaniu nam, jak ma wyglądać na przykład budżet Unii Europejskiej. Nikt się zresztą tego nie spodziewa. Wkład Stolicy Apostolskiej i samego papieża polega jednak na jasnym wskazywaniu zasad, takich na przykład jak potrzeba, by Europejczycy trwali w jedności i byli gotowi sobie pomagać. To w pełni się zgadza z naszym stanowiskiem. Innym problemem są uchodźcy. Liczba ludzi, którzy przeprawiają się przez Morze Śródziemne, znowu rośnie i musimy sobie z tym poradzić. Papież regularnie zwraca na to uwagę. Nie wolno zapominać, że na świecie są też kraje południowe, które mają o wiele mniej środków, by radzić sobie z obecnym kryzysem i potrzebują naszego wsparcia. Z tym również w pełni się zgadzamy. Inna kwestia to multilateralizm. My także uważamy, że potrzeba wzmocnienia multilateralizmu, a nie jego osłabienia, choć jest oczywiste, że niektóre instytucje multilateralne mogłyby lepiej funkcjonować. Trzeba je zatem poprawić i w tym również istnieje pełna zgodność między tym, co mówi Ojciec Święty i naszą wizją działania.
W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła odszedł do wieczności ojciec Stanisław Opiela, jezuita. Od 11 października 1973 do 5 maja 1974 roku był pracownikiem etatowym sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Przez kilka następnych lat występował przed mikrofonem rozgłośni papieskiej oraz przygotowywał materiały autorskie.
Ojciec Stanisław Opiela w latach 1985-91 był przełożonym prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, a następnie w latach 1992-98 pierwszym przełożonym niezależnego regionu rosyjskiego. W 1981 roku doprowadził do wznowienia Przeglądu Powszechnego i przez wiele lat był jego redaktorem naczelnym. W stanie wojennym był kapelanem internowanych osadzonych w więzieniu w Białołęce. Był zaangażowany w demokratyczne przemiany w naszym kraju, tworząc przy Przeglądzie Powszechnym środowisko opozycyjne składające się z wybitnych twórców nauki i sztuki. Po roku 1989 wielu z nich pełniło znaczące urzędy w kraju.
Z ramienia Episkopatu Polski był współorganizatorem papieskich pielgrzymek do ojczyzny w roku 1983-87 oraz w 1991. Dwa lata temu prezydent Francji odznaczył ojca Stanisława orderem Legii Honorowej. W uzasadnieniu ambasador Pierre Lévy napisał: odznaczenie to wynagradza ojca znakomite zaangażowanie w służbie naszym wartościom europejskim, a szczególnie w pojawieniu się demokracji w Polsce. Uroczystości pogrzebowe ojca Stanisława Opieli odbędą się pojutrze w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.